drodzy braterstwo, no muszę się przyznać, że troszeczkę jest mi się trudniej tak przerzucić z tamtych naszych rozważań, typowo ktoś czasami mówi, to też dotyczy rzeczy duchowych, to jest może i prawda, ale mimo wszystko to związane bardziej z ciałem, te rzeczy takie techniczne i one nie za bardzo odpowiadają później takim, od razu się wrzucić w takie no, tematykę typowo duchową. Ja może, no wiemy, że chcemy popróbować badania takiego wspólnego zastanawiania się nad rolą kapłanów. No ja mam tą pierwszą część w narodzie żydowskim. I może, braterstwo, nawet w kontekście tego, co myśmy rozmawiali tu odnośnie i pisania artykułów, to wiecie, w narodzie żydowskim wiemy, że była tam jakaś granica służby, prawda? Znacie tą granicę? No chyba znamy. Była czy nie była? Ile musiał mieć lat?
Co?
No. No to obstawiamy, no mówimy 70, 80, ile to tam ma być? 50? No. Braterstwo, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Ja nie mówię, że to jest jakaś wytyczna, ale pewne sugestie w Biblii są. No, Lewita miał mieć od 25 roku życia, mógł służyć do 55. A kapłanem można było być od 30 do? Bracie Piotrze?
Do
50. Wyjątek stanowił najwyższy kapłan, bo najwyższy kapłan wiemy, że był dość dożywotny. Tak. On tu nie było granicy czasowej. Dlaczego tak to było ograniczone, może sobie odpowiedzmy, że się skoczy las. Dlaczego tak? No 50 lat kończy. Musiał mieć troszeczkę.
Żeby był najczerwiejszy umysł. Człowiek najwięcej może ściałać.
Czyli po 50 nie można, no ja już mam więcej. No nie, nie, no to brat, jeżeli tak, konsekwentnie idziemy dalej, że w pewnym okresie czasu coś się kończy. No tam było to związane z pracą fizyczną, prawda? Bo musiał mieć troszeczkę siły fizycznej. Czyli to było ograniczenie. Może to i jest czasami, braterstwo, dla nas tak już na marginesie tamtej dyskusji, jakaś sugestia ze strony Pana Boga, żeby jak sił nie staje, to trzeba zrobić krok wstecz. Może. Ja nie chcę niczego narzucać. My mamy mówić o roli kapłanów. I najpierw, braterstwo, musimy ustalić czasie. O którym czasie chcemy rozmawiać? Czy chcemy rozmawiać? Wiemy, w narodzie żydowskim było takie dwa ogólnie okresy. Jeden, który trwał raptem 24 godziny, to był czas tak zwanego Dnia Pojednania i wtedy działalność kapłanów była zasadniczo różna od działalności w innym czasie. I teraz musimy sobie powiedzieć, o którym czasie, od którego zaczniemy sobie. Czy wiemy może różnicę, bracie Garbacz? Święta żydowskie są, jest Dzień Pojednania, który też jest nazywany świętem, ale to takie święto, w którym, no co Żydzi musieli robić? Pościć i płakać, żałować. No święto, w którym się płacze, no to takie troszeczkę dziwne święto, no ale święto nazwane, ale dziwne. No było święto trąb, no radosne święto, gdzie kapłani coś mieli robić, ale w Dniu Pojednania też coś mieli robić kapłani. I mieli coś robić poza tymi świętami. W narodzie żydowskim mieli sprawować inne funkcje, prawda? Czy rozgraniczymy tą działalność? Bracie Heniu Szarkowicz. W Dniu Pojednania co kapłani robili? No. A w innym okresie czasu w takim razie? No to byśmy nie sugerowali, że musi coś być inaczej. Prawda? Jakby nie było różnicy. No. Dobrze. Brat Heniu. No, musimy się przygotować do tego zebrania, no bo ja nie będę, nie mogę sam mówić. Wreszcie, no, Staszek Kuc. No ale kto wchodził? No najwyższy kapłan. Ale my mamy mówić o kapłanach, ogólnie o kapłanach. Czy w dniu pojednania kapłani składali ofiary? Czy składali, a w innych okresie czasu?
Może... składał ofiarę najwyższy kapłan.
No, czyli... czyli tym, który ofiarował, był najwyższy kapłan. Czy inni kapłani składali? No ci podkapłani, my, tam było czterech. Bracie Łukasz. Inni, co robili inni? Jej synowie Arona, bo może na Aronie się skupmy. Był Aron, który był głową. A jego synowie, no czterech miał synów. Co robili?
Pomagali.
Ale na czym ta pomoc polegała? Bo tu, jeżeli chcemy mówić o roli, my musimy wiedzieć różnicę. No, pilnowali ognia. Ogień zapalili, on się tam palił, być może na pewno tam, no lewici jeszcze byli, od ognia chyba bardziej, co? Bo byli tam jeszcze lewici, byli kapłani, byli lewici. No ja nie wiem, jak, braterstwo, ja się przyznam, że ja nie wiem, jak ja mam to prowadzić, no bo musimy wspólnie rozmawiać, ja nie wiem, proszę.
Czytamy, to nie kraje, nie powinna być nastawiana. Natomiast w tym momencie to wygląda trochę tak, że teraz zadajemy pytanie, masz karmić się odpowiedzi,
nie,
to
zadanie się. Ja
nie
sądzę,
że to jest badanie tekstu, na razie jest to. Nie wiem.
Nie, ale ja tu z bratem Piotrem, ja powiem, dlaczego może tak robię. Bo z bratem Piotrem tu wcześniej rozmawialiśmy, jak to zrobić. I tak naprawdę nie wiemy, jak zrobić. Bo jeżeli tak jak brat sugeruje, zaczniemy, ja mam przydzielone na to 1,5 godziny. Jeżeli zaczniemy czytać tekst, ileś tekstów i dokładnie się na nim zastanawiać, to myślę, ja jestem wręcz przekonany, że my nie postąpimy jednego kroku tak naprawdę do końca. Uznałem, bracie Piotrze, chwileczkę, uznaliśmy, że no przyjeżdżamy, no troszeczkę pierwsze, że przygotowani, drudzy, no bracia, którzy służą tymi tematami, no to niektóre rzeczy te początkowe, bo ja uważam, że to jest początkowa rzecz, jest nam stosunkowo łatwo ustalić. No proszę.
Przepraszam, tak mówię, ale czy to się robi w ten sposób, że temat się zawęża już na etapie listu do zboru? Podaje się problemy, nad którymi i pytanie, nad którym będziemy się zastanawiać, wraz z sugerowanymi tekstami. Wtedy wiemy, w którą stronę się zwrócić, natomiast w tym momencie oczywiście nie wiemy.
No jest pytanie takie, rola kapłanów w narodzie żydowskim. Jak? Tylko chcę ustalić, o którym dniu będziemy mówili. Proszę.
Na ile, bo zasadniczo nie wiem, to padnie przygotowane do takiego, no. Bo nie, szczególnie nie próbowano się tak robić. Ofiara, które Pan Jezus z nas złożył i te ceremoniale wszystkie rzeczy jakoby zlikwidował swoją ofiarą. Ale na ile znam i pamiętam się, że ci podkapłani, synowie najwyższego kapłana, oni mieli rolę przyjmowania ofiar od ludu izraelskiego, którzy przynosili ofiary za pewne grzechy i oni to przyjmowali. Czasem się nie źle zachowywali z tymi ofiarami, jak było wspomniane z synami Heliego, a nawet i Samuela. To my tam były pewne braki, lud się denerwował z tych ofiar, które przynosili, że tam trochę podkradali jakoby te rzeczy. No więc to widać, że oni przyjmowali właśnie ofiary od ludu, które przynosili, aby zgładzić pewne swoje grzechy. A w dniu pojednania dokładnie, no to trudno mi powiedzieć, ale myślę, że najwyższy kapłan miał te w dniu pojednania największą rolę.
Dziękuję. Właśnie mi chodziło o takie tutaj rzecz, którą brat wspomniał. Że coś było, że przynosił naród żydowski jakieś za swoje grzechy, pewne ofiary, które składali później kapłani. A coś innego jest zupełnie, co się dzieje w czasie dnia pojednania. Bo, dlaczego? Bo chyba uważamy, że dzień pojednania jest ogólnie, no tak określę, ale obrazem na czas wieku, jaki? Wiek Ewangelii, tak? Dzień pojednania, gdzie się dokonuje pojednanie za grzech świata. To jest takie znaczenie. I wtedy tym głównym ofiarującym możemy sobie czytać. Proszę bardzo, 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej występuje, że będzie to czynił kto? Aaron. Tam jest powiedziane, że będzie to czynił Aaron. A to, co brat tutaj Sordyl wspomniał, tą historię, to jest z późniejszego okresu czasu po dniu pojednania, kiedy członek narodu żydowskiego popełnił pewną nieprawość, to on przynosił ofiarę do kapłana. Nie jest, czy jest powiedziane, że do najwyższego? No nie, możemy szukać wersety. Ja mogę kilka wersetów postawić. Pierwszy to weźmy sobie 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej. I trzeci werset mówi tak. A tak wchodzić będzie Aaron do świątnicy z cielce na ofiarę za grzech i z baranem na ofiarę całopalenia. Dalej, może. I będzie szósty. I będzie ofiarował Aaron cielce swego na ofiarę za grzech i uczyni oczyszczenie za się i za dom swój. Weźmie też dwóch, nie mówi wezmą, tylko weźmie też dwóch kozłów, a postawi je przed Panem. Rzuci Aaron, znowu zaczyna się werset, i będzie ofiarował Aaron, weźmie krew i zaniesie. Wszędzie występuje, że to czyni kto? Najwyższy kapłan. Jaką z tego mamy myśl? Bracie Kuźnik, co to znaczy, że najwyższy kapłan?
To myślę, że w tym okresie czasu mamy pokazane Aarona jako najwyższego kapłana, który jest przedstawiony Chrystusem. I myślę, że tu mamy taką myśl, że Chrystus w ciągu jego Ewangelii właśnie wprowadził ten plan.
Dobra, to wydaje mi się, że byłoby logiczne, jeżeli by tak było, że Aaron składa ofiarę z cielca, bo cielec no, jego przedstawia. Ale jak czytamy dalej, zabije też kozła na ofiarę za grzech. No, wiemy, że kozioł od cielca to się zasadniczo zmienia. Tych kozłów było nawet dwóch, potem było dwóch baranów. Dwa barany były. Czyli dalej głównym ofiarującym, bracie Bywalec, jest kto? No, jaki dla nas wniosek jest? Bracie Leszek. No ale co to wnosi w nasze życie? No składasz ofiarę? No, bo tu chciałem właśnie to sedno, że my, proszę was bracia, przez litości Boże, Rzymian 12:1, abyście składali ciała wasze ofiarą żywą. A tu czytamy, że to Aaron czyni. Na czym ta różnica polega? Jak to jeszcze można ująć? Bracie Szymański. Bo zauważcie, wszystkie te ofiary ciągle składa Aaron. Mówię o dniu pojednania. Nie ma, że wezmą kapłani tego kozła czy barana i będą składali za siebie. Nie, to składa dalej Aaron. Bracie Jasiu Witkowicz.
No chodzi o to, że jest pokazane właśnie pomazanie. Pomazanie, z której właśnie głowa, no. Ale w tym jest cały Kościół. Ten jeden wielki ten kapłan, który przez wiek Ewangelii składa ofiarę dnia pojednania.
Bracie Szymański, dlaczego tak to jest? Dlaczego tak to jest? Zamyślę się, no dobrze. Bracie Sikora. Marek. Piotrek Litkowicz. No składa i te of... Jak to jeszcze ująć by należało, że tylko i wyłącznie on się liczy?
Ofiara kościoła jest dzięki funkcjonowaniu Redomiszy ma ten obaw. Nie byłoby składania ofiary przez kościół, jakby nie było Redomiszy.
No. Jeszcze jak to? To jest, co brat powiedział, pewnych w miejscach tak właśnie to będziemy tłumaczyć.
Nasze ofiary składamy nie bezpośrednio przed Panem Bogiem, dlatego, że Bóg nie się tego nie dowiedział. Dlatego Pan Jezus nas usprawiedliwia, oczyszcza i stawia nasze ofiary jako pośrednik, czyni nas w oczach Bożych doskonałymi z przypisania.
I składa to jako co?
Oczyszcza te usprawiedliwienia i tak dalej. I dlatego On składa, jakoby nasze ofiary przed Panem Bogiem składa, usprawiedliwiając nas, oczyszczając nas jako czyste ofiary. I dlatego jest orędownikiem dla nas.
Czyli nasze ofiary składa jako swoją własną ofiarę. Jest ta myśl, że naszą ofiarę bierze w swoje ręce, usprawiedliwia, tak jak brat tu powiedział, udoskonala jest. I apostoł Paweł później powie jak? Nie jesteście sami swoi. Wyście zostali kupieni i jako kupieni coś chcecie zadysponować, ale tu któryś z braci powiedział, że my przed Panem Bogiem jesteśmy niczym. Dopiero kiedy naszą ofiarę weźmie najwyższy kapłan i przedstawi ją jako swoją własną ofiarę, braterstwo, to wtedy ta ofiara może być przyjęta. Czyli jak mówimy o roli kapłanów w czasie wieku Ewangelii, to będzie Tomek Szarkowicz, to na czym ona polega? W tym kontekście.
W wieku Ewangelii mamy kapłana.
Tak.
I mówiąc z Bogiem, może zacznę od tego, kiedy przeczytaliśmy te pytania po kolei, pierwsza sugestia, jaka się tak nasuwa na umysł, no nieuchronnie, jakbyśmy nie mieli poglądy, to łączenie kapłaństwa wieku żydowskiego z usługą zborową. Ale od razu świeci czerwona lampka, że dzisiaj tak naprawdę nie ma kapłaństwa. My nie jesteśmy starsi, czy usługujący, bo nie są kapłanami, tylko jest jeden kapłan, który prowadzi ofiary i jest nim Chrystus. I myślę, że to jest kapłaństwo wieku Ewangelii.
I on te ofiary, nie tylko braci, nie tylko braci starszych, ale i sióstr przedstawia przed Panem Bogiem jako swoją własną. Jako swoją własną. Dlatego naprawdę to jest tylko jeden kapłan. I dlatego w 16 rozdziale jest powiedziane Aaron, 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 bo tylko Aaron się liczył. Wszyscy pozostali to są tylko statystami tam. Oni byli tam. Oni byli, patrzyli, wiedzieli, że się za nich to dzieje, brali w tym udział w ten sposób, że fizycznie byli, ale przed Pan, dostęp do tronu to tylko i wyłącznie jest przez najwyższego kapłana. To jest ta różnica, która... Teraz wróćmy do tej myśli, co brat powiedział na Skoczylas, odnośnie, że jednak się zmieni coś tam. Ktoś to powiedział o tym, że ofiary Dnia Pojednania czym się kończyły? Braterstwo? No. A jakim błogosławieństwem? My znamy je? No one jest napisane. Bardzo często bracia sobie tak życzają. No to jest z poświęcenia kapłanów. To jest czwarta księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od wersetu 24 jest, czym błogosławić będzie kapłan. Jakimi słowami będzie błogosławił. Czyli jest ta myśl bezpośrednia, jeśli byśmy chcieli szukać dowodu, że ofiary Dnia Pojednania skończą się błogosławieniem przez najwyższego kapłana, nie ma takiego wersetu. Braterstwo, chyba, że wy znacie, bo ja go nie znam. Ale jest inna myśl, która ktoś wedle tej myśli powiedział, że wszystkie święta żydowskie miały się skończyć błogosławieniem przez najwyższego kapłana. Czyli w gruncie rzeczy celem Dnia Pojednania co było? Cel. No pojednanie, a to pojednanie wyrażało się w czym? Że oni czekali, czy ten najwyższy kapłan wyjdzie ze...
Żywy.
Wyjdzie ze świątnicy i zacznie im co? Błogosławić. Czyli cel jest błogosławienie. Żeby błogosławić, że sam wybór kapłaństwa czasu wieku Ewangelii jest taki, że błogosławić, no, w tamtym wypadku było narodowi żydowskiemu, a w wypadku no, czasu wieku Ewangelii jest błogosławić komu? A mamy na to dowód? Nie. Obietnicy Abrahama. Ja, braterstwo, innym akurat jestem troszeczkę pod tym względem. Niedawno się spotkałem z tym wersetem, chociaż go tam znałem. My badamy list Piotra i tam jest to napisane. To będzie drugi list Piotra. Nie, przepraszam, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział i werset 9 mówi o celu. Nie oddawajcie złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobro rzecząc, gdyż wiecie, że na to powołani jesteście. Wy na to zostaliście dzisiaj powołani, abyście co? Błogosławieństwo odziedziczyli. Albowiem kto chce żywot miłować, mówi o czasie przyszłym, i oglądać dni dobre, to niech pohamuje języka swego od złego. Dzisiaj niech pohamuje, aby w przyszłości odziedziczył błogosławieństwo. Nie tylko to jest, żeby był błogosławiony, ale prawo błogosławienia. Pamiętamy jeszcze taką rzecz, że kiedy zostało wybrane pokolenie Lewiego, i Mojżesz to wspomina, to jest napisane tak, że wam dane będzie, co? Błogosławieństwo. Dlatego, żeście się stanęli po dobrej stronie, wam dane będzie błogosławieństwo. Czyli ta sama myśl błogosławienia. Czyli wybór wierzących, Kościoła, tych kapłanów wieku Ewangelii jest czas błogosławienia w wieku tysiąclecia. Przejdźmy teraz do drugiego okresu czasu. Po dniu pojednania. Lecz jest Staszek Kuc. Co to jest za okres po dniu pojednania? No wszystkie inne ofiary, zaczynając, bo jeśli bracia chcielibyśmy czytać, to jest trzecia księga Mojżeszowa od wersetu pierwszego, gdzie jest opis ofiar narodu żydowskiego, które Żydzi składali w czasie po dniu pojednania, tam Żydzi, jednostki z narodu, no ja nie będę czytał, bo to jest 7 rozdziałów. Jakbyś, proszę? I jest tylko powiedziane, że jeśli by chcieli coś ofiarować, całopalenia, spokojną, wdzięczną, mączną, to przyniesie, oni przynosili. Tak, i część z tych ofiar, z niektórych ofiar było dla kapłanów. Ale ten okres po dniu pojednania. No. Lecz Leszek, co to jest za okres czasu po dniu pojednania?
No. Patrząc na to, co deklamy wieku, to po wieku Ewangelii mamy wieku tysiąclecia, następne okresy czasu. Najbliższy okres to jest wieku tysiąclecia.
Tak. I wtedy kto ofiary będzie przynosił? Za co będą ludzie przynosili ofiary? Bo tam naród żydowski jest, który w czasie tego roku przynosił różnego rodzaju ofiary. No. Przyczyny będą różne. Bratelstwo, bardzo ważna rzecz. Tak jak tu, my nie możemy tego odszukać, ale przyczyny różne na tym przykładzie jest. Bo ktoś chciał wyrazić wdzięczność. I może przynieść ofiarę wdzięczności. Ktoś będzie chciał uczcić Pana Boga, im będzie przynosił ofiarę ku czci. No ale niestety będzie też składał ofiary za przewinienie, za grzech będzie składał ofiary. I te ofiary wtedy się składało na Ręce czyje? No. Kogo? Kapłanów. Wtedy już są kapłani. I kapłani jeżeli oni biorą udział przy tym ofiarach, to mają względem narodu rolę jaką byśmy powiedzieli? No jaka to jest rola? Ktoś, kto musi odbierać pośrednictwa, ale co robi on? Służy mu. To jest służebna rola. Ja, braterstwo, chciałbym może skorzystać z tego, taką byście przeczytali, bo tu mi tak Piotrek powiedział, żeby czytać, ale chciałbym wam jedną rzecz bardzo ważną zasugerować. Wy sobie przemyślcie w domach, a kiedyś możemy o tym jeszcze powrócić. Trzecia Księga Mojżeszowa. Ja bym prosił, żeby ktoś przeczytał z Nowego Przekładu. Pierwszy rozdział od wersetu 3, może do wersetu 9, ale z Nowego Przekładu bym prosił przeczytać. I wsłuchać się, kto składa ofiarę i kto zabija tą ofiarę. Kto zabija ofiarę w tym okresie czasu. No kto ma nowy przekład?
Jeżeli ofiara jego ma być całopalna, z bydła rogatego, niechaj złoży nią, na nią samca bez skazy. Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć się podawanie opalne. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przyboganie na niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem.
Co zrobi? Jeszcze raz, brat, powróci, bo to mi nie... Kto? Czyli kto zabija? No, co czytamy? No, właśnie. I dalej co? Wreszcie to dalej.
Potem zarznie tego serca przed Panem, a synowie Arona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Synowie Arona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwane ogień. Następnie synowie Arona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i zbóż na drwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności jego zaś nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, bądź przyjemną dla Pana.
A czy Biblię tysiąclecia ktoś ma? Może? Inny przekład jeszcze, no bo my odczytani jesteśmy z Gdańskiej. Bracie Adam, proszę cię, jeżeli masz, to proszę. No to proszę, bracie Piotrze. Ale kto? Ale z wersetu wcześniejszego co wynika? Że zabije? Ten ktoś, co przyniesie, zabije. A kapłan co zrobi? Krew weźmie. No proszę.
Młody cielec powinien być następnie zabity przed jachtą, a kapłani synowie Arona ofiarują krew, rozlewając ją dookoła ołtarza, który znajduje się przed wejściem do namiotu zgromadzenia. Wszystko na bierna już.
Tak. No a z dalszych później wersetów? Bo proszę to dalej, bo to nie tylko trzeci werset i czwarty.
Potem należy ściągnąć z ofiary skórę, a mięso podzielić na części. Następnie synowie Arona przyniosą na ołtarz ogień i nałożą na nią drew. Kapłani synowie Arona doświadczone mięso razem z głową i puszczą położą na drwach, ułożonych na ogniu, palącym się na ołtarzu. Na 13 minut należy ogień w wodzie, a kapłan potem spali wszystko na ołtarzu. Taka ma być ofiara całopalenia, czyli ofiara spalania w ogniu na miłą woń dla Jahwe.
Dziękuję. Bracie Daniel Iwaniak, jak sobie to wyobrażasz? Jak to tam się działo? Bo znaczenie to dopiero za chwilę. No bo troszeczkę mamy tu różnicę, prawda?
Ja sobie to wyobrażam tak, że zgodnie z tym, co jest napisane, są to jakieś tylko ofiary dobrowolne. Czyli ktoś chciał złożyć Panu Bogu ofiarę i nie składał tego w jakiś dowolny sposób, tak jak tam chciał, tak. To Pan Bóg mówi, że nie byś chciał tego zrobić po mojemu, to zrób to tak. Ktoś przychodzi już z tym, co tam, z tym zwierzęciem, przynosił do tego kapłana, no tutaj ja nie umiem rozstrzygnąć, które tłumaczenie jest słuszne, pewnie dla danych jest lepiej przygotowane,
które tłumaczenie jest słuszne. Natomiast w tym składaniu miał uczestniczyć, miał też uczestniczyć kapłani. Czyli on ma rolę taką, że przynosi to zwierzę, być może częściowo tam w tym uczestniczy, ale spora część tego sprawowania tej ofiary była wykonywana przez kapłana.
No, dziękuję. Kto jeszcze by chciał powiedzieć? No proszę.
Liter idealnym, który ja mam, to jest diadeatum, jest napisane, że on zabije. Znaczy nie, że on, tylko że zabije jako trzecia osoba, czyli pojedyncze. Tak jak mówimy, tak jak mówię, tak, zabije tego. Czyli nie jest wymienione, że on. Mnie się wydaje, że po prostu gdańskie tłumaczenie, no ma tutaj taką pomyłkę, bo zarówno tysiąclecia, jak i warszawska i siostra dalej przeczytał. To nie mówią o
No proszę.
Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli ktoś z was, który z synów izraelskich, konik mowy, chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją, by zarobił lub z przodu. Czyli syn izraelski, to jest konik mowy. Drugi werset może złożyć.
Nie, proszę. Ale to brak, proszę.
Często w takich sytuacjach, gdzie nie mamy dostępu do oryginalnych tekstów i ciężko byłoby jednoznacznie ocenić, które pomimo jest prawdziwe, to wydaje mi się, że dobrze jest kierować się logiką. I z tych tekstów, wszystkich właściwie, które były przeczytane, można wywnioskować, że tylko ściśle określone czynności, te, które są w Biblii podkreślone jako, że synowie, znaczy, że kapłani lub najwyższy kapłan pewne rzeczy dokona, to są one tam wyraźnie zaznaczone, że to oni mają w swoim obowiązku wykonać i inni. Natomiast te pozostałe sprawy związane z odmywaniem wnętrzności, czy kopy, czy ćwiartowaniem, czy zdejmowaniem skóry i tak dalej, wydaje mi się, że mogło być czynione przez osobę, która chciała złożyć ofiarę.
Ktoś prosił, bo... proszę.
Dla mnie jest ważny ten czwarty werset, gdzie jeszcze jakby nie ma wątpliwości w gdańskim czy w innym tłumaczeniu, że ten, który przyniesie ofiarę, ten włoży ręce swoje na tą ofiarę. I to jest wiążące, a to jeszcze wynika, bo on składa ofiarę za siebie. I jeżeli to przenosimy na wiek przyszły, to jak najbardziej ludzie będą upoważnieni do składania ofiar, które będą przed Bogiem prosić, żeby im te rzeczy były wybaczane.
No, brat Piotrek tam jeszcze prosił. Już nie? Jeszcze może ktoś?
Jeszcze chciałem.
No ja też nie.
Paweł. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Tak. W tym fragmencie bardzo ważnie i mocno pokazane to, że ofiary starotestamentowe to nie były tylko takie ofiary typu zanieść rzecz, przekazać, sprawę mam załatwioną. Tylko że ten, który ją składa, on na żywo w niej uczestniczył. I on na swój sposób to przeżywał, bo po pierwsze pozbył się zwierzęcia, które było jego własnością, czyli poniósł jakąś stratę. Po drugie musiał fizycznie zarżnąć, widzieć tą krew, co się z tym dzieje, więc według mnie to jest bardzo ważne, ale też to jest na edukacyjną rolę ofiar, a nie tylko jak często się podchodzi, że może tylko figury, albo że tylko taka to była rzecz za duszpasterza. To jednak miało naprawdę taką istotną rolę dla tych, którzy to przynosili.
Ja to braterstwo jeszcze inaczej bym powiedział. Ilu tak by z nas potrafiło wziąć sobie takiego baranka i go tak zarżnąć dzisiaj? Proszę Adam.
Ja tylko chciałem powiedzieć, bo kiedyś dosyć dawno temu, kiedy śledziłem to według gdańskiego przykładu, wszystko odnosi, gdański przykład odnosi do kapłanów. Natomiast ja tu już kiedyś stwierdziłem to, że bo to się powtarza. W trzecim rozdziale jest to samo. I dalej jest powtarza się to samo, że ten, który chce złożyć jakąkolwiek ofiarę, przychodzi i on zabija przed kapłanem. Natomiast dalsza czynność należy do kapłana czy do kapłanów do osób barowych.
Ja, braterstwo, bym nie chciał czytać wszystkiego, ale jak wiecie, chwileczkę, bracie Piotrze, to tam w większości kapłan, jeżeli jest wymieniony, on zawsze jest związany, czy łączy się z działalnością, która ma na coś związane z krwią. Piotrek, ale drugi na razie. Ale zresztą, no proszę, bo po kolei.
Bo tutaj było takie pytanie, co byśmy dzisiaj byli w stanie to zrobić. Ja myślę, że czasy się zmieniły. No po prostu odwykliśmy. Kiedyś po prostu ludzie to widzieli, dzieci i tak dalej, po prostu tak się żyło. Natomiast dzisiaj trzeba powiedzieć inaczej. To na przykład wystawił swój samochód, tylko młotem.
No tak, no. Może to dobre przełożenie, no ale myślę, że i wtedy nie wszystkim to było takie przyjemne, to znaczy przyzwyczajeni byli na obrazie.
Jeszcze jeden problem, 10 werset mówi jeszcze tak, potem zabiję go po północnej stronie ołtarza. Tak. To też był pewien problem.
Także mówię, chciałem do tego dojść dopiero, bracie Piotrze. Bo ja chcę na razie, byśmy zobaczyli, że jest różne. My musimy wiedzieć, o czym chcemy rozmawiać. Czy chcemy rozmawiać o dniu pojednania, czy o innym okresie czasu. Bo w innym, tym innym okresie czasu inaczej się składa ofiary, a w dniu pojednania inaczej się składało ofiary. I tu są różnice. Bo ja muszę się przyznać, byłem zawsze przyzwyczajony do tego, że wszystkie ofiary to kapłani składali. No ale z zapisów biblijnych i nawet z naszych tłumaczeń to tak nie wynika, bo jeżeli czytamy Księgę Objawienia czy Psalm, to na końcu królowie ziemi cielce złożą, prawda? A królami ziemi to kto będzie? Wszyscy ludzie. Ludzie będą składali cielce. No, owoce ust waszych cielce składać będziecie. To jest dosłownie przełożenie. Ale do tego sugestii, co tutaj za brat Piotrek teraz nam wrzucił, taki kamyczek do naszych tłumaczeń i mentalności, które mamy zakodowane, że mówi, jeżeli po prawej stronie, po północnej stronie ołtarza, to jak on się tam znalazł? Ołtarz był gdzie? No w jakim stanie? To nie wszystko. No na dziedzińcu. A dziedziniec to był tak otwarty czy zamknięty? No bramę miał. No tak, Żydzi mogli wchodzić na dziedziniec i mogli wychodzić sobie. Jak to było? Specjalnie zacząłem od tego różnicę w dniach, bo to jest z tym związane. Proszę? Nie mogli wchodzić w czasie dnia pojednania. Masz na to dowód, Jarku? No. Już? Wszystko? Wracamy.
Dzień pojednania to jest to taki jeden do przemyślenia, bo tam wyraźnie niż 17, to trzecia księga już chyba 16, rozdział 17 tutaj, że no, kiedy były składane ofiary, dnia pojednania nikt nie miał prawa przebywać w namiocie zgromadzenia.
No do... Ten rozdział drugi raz, trzeciej księgi
pojednania. Dobra, przeczyta, bo...
Rzekł do Mojżesza, powiedziano nowi dla sądu, że nie wchodził po każdym czasie na miejsce świętego pozostawionego, co jest na skrzyni, aby nie było nawet. Gdyż każdy się na wieku pobłogł. A jeszcze jedziemy do sobie, że...
17 już tak, 10, tak już tak.
Żaden człowiek nie będzie przebywał na miejscu zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przekładanie świątyni dla samego siebie i dla sądu.
Czyli to, co brat czyta, Staszek, to jest mowa o dniu jakim?
Pojednania.
Pojednania. Że w dniu pojednania w tym miejscu wszystkim znajdować się nie było, zabronione było się znajdować. Nie można było wejść. Czyli no samo sugerowało, że po dniu pojednania musiało być troszeczkę inaczej. No ten przykład, który tutaj brat Jarek zacytował, że Dawid mówi, że jak obchodzę, to jest bodajże psalm 25, tak? Chyba 6 werset, czy 4. Obchodzę wokoło ołtarz twój, a Dawid pochodził z pokolenia Judy. I Juda, no wiemy, że nie był lewito, nie, to nie byli lewici. No jest oczywiste dosyć. Tak. No i drugi przykład jest to, że mężobójcy z nieobaczenia to było traktowane jako miejsce do miasto ucieczki, że uchwyci się rogów ołtarza. Czyli w domyśle jest, że po dniu pojednania mogli chwytać się rogów ołtarza, ale w czasie dnia pojednania takiej możliwości nie było. Najpierw musiało się dokonać pojednania. Ma to sens? Bracie?
Tak. Inne warunki spełniać, żeby w dniu pojednania znaleźć się na terenie przybytku.
W czym rzecz polega właśnie? No a w tysiącleciu, bo myśmy powiedzieli, po dniu pojednania jest tysiąclecie, to jak ludzie będą usprawiedliwieni, czyli jak to? Jak to jest?
No. Odniesieni do doskonałości, cielesnej przynajmniej.
No.
Poszerzony dziedzin jest.
Proszę?
Będzie poszerzony dziedzin jest.
No ja znam inny werset. Bracie Krawczyk, jaki jest werset? Że dziedzińca nie miesz, tylko go wyrzuć, co? Wyrzuć go. On już nie będzie potrzebny, dziedziniec. To nie widzę, żeby był poszerzony. My może granice u Żydów przestawianie granic było zabronione, bracie Piotrze, tak? No bardzo było zabronione. Pamiętaj, żebyś granic nie przenosił, nie poszerzał, nie kamieni granicznych tam nie przesuwał jakiś.
Cała ziemia stanie się dziedzińcem.
No. No, bracie Daniel.
Rozumiem, że jest miejscem częściowym, więc tak, ja nie jest.
Tak.
Czyli tam dniu pojednania. Natomiast w wieku tysiąclecia dziedziniec będzie miejscem społeczności Polskiej. I dlatego od dniu pojednania ludzkość będzie się znajdowała na dziedzińcu. I tam będzie dowolna doskonałości.
Tak, bo zostanie, co z ludzkością na podstawie ofiar Dnia Pojednania się stanie? No, jak sama nazwa wskazuje, będzie co? Pojednana. I oni będą mogli z tego no, korzystać. Będą z tego mogli korzystać, bo to dla nich jest. Bo w gruncie rzeczy ta cała praca no, kapłanów, działalność kapłanów, wybór kapłanów, to jest po to, żeby pomagać później rodzajowi ludzkiemu. No, wydaje mi się, że bardzo dużo w Ewangeliach, bratestu, ja z tego tak na marginesie powiem, że jeżeli ktoś nie ma w sobie w sercu takiego ducha pomocy innym, ratowania innych, to zapewne nie nadaje się na kapłana. Bo kapłan był po to, żeby ratować, żeby pomagać. I dlatego ja, jak czasami słyszę bracianie, którzy mówią tak, będziesz rządził laską żelazną, to mówię, to kapłan, co rządzi laską żelazną, taką To nie za bardzo pasuje do tego żydowskiego kapłana. Dobrze. A święta żydowskie? Te inne święta. No nie będziemy czytać po kolei. No to jak się tam odbywało? Czego obrazem są święta żydowskie? Dajcie Heniu. Czerkowicz. Święta, jest święto kuczek, no, w namiotach będziecie mieszkali, święto trąb jest, dzień wesołego, na pamiątkę wesołego trąbienia. Czego obrazem są? A ma telefon do mnie i mógł sobie zadzwonić i uzgodnić ze mną odpowiedź, że tak już z uśmiechem powie braterstwo. Przynajmniej moją myśl wypamiętał. No przepraszam, ale nie chcę nikogo sprawdzać. To braterstwo, ja po prostu nie umiem lepiej tego prowadzić. No proszę. Na pamiątkę pewnych wydarzeń. Na pamiątkę pewnych wydarzeń. Czyli...
Święto trąbienia, było ogłoszeniem, nie dało się, święto kuczek, było świętem na obrazującym
1000 razy, aby składano ofiary z tych właśnie cielnych. Codziennie jednego ofiary cielca mniej, czyli dochodzenie ludzkości do doskonałości życia. To są pewne prawa. Ale nie wiem, czy...
No, proszę.
Czy tego typu obrazy to są już przed nas wymyślone, natomiast rzeczywiste, taki rzeczywisty obraz, to właśnie nawet nie obraz, one po prostu miały przypominać o pewnych wydarzeniach z historii narodu izraelskiego. No i niektóre z nich dotyczyły tylko bezpośrednio pewnych reguł, zasad, które ustanowił Pan Bóg w celu właśnie jednania się z Nim, w celu utrzymywania z Nim kontaktu takiego bezpośredniego. No i tyle. Natomiast rzeczywiście później możemy w tej chwili próbować to przenosić na wieki przyszłe, czy nawet na wieki Ewangelii, ale no to już są, że tak powiem, nasze interpretacje, nasze próby powiązania tych dwóch czasów.
Dziękuję. Wydaje mi się, że właśnie w Biblii po to jest to dawane, bo teraz ja chciałbym zacytować parę takich tekstów z pamięci, braterstwo. Jak was się będą pytali synowie wasi, po co obchodzicie to święto przejścia? To święto prześników. To co im powiecie? To jest na pamiątkę, mimo wszystko na pamiątkę czego? Wyjścia z niewoli egipskiej. I też.
Tak.
Ale związane z wyjściem. To zależy, z którego wersetu byśmy wspomnieli, bo jest kilka tych zapisów. Te wszystkie, czyli wy będziecie to obchodzili. Czyli jeżeli mówimy o wyjściu z Egiptu, to wyjście z Egiptu polegało na wyjściu nie tylko pierworodnych, którzy mówimy, to są ludzie wierzący, jacyś inni, co krew chroniła, ale wyszli z Egiptu cały rodzaj ludzki. Czyli w pewnym okresie czasu rodzaj ludzki będzie obchodził święto wyjścia z niewoli, grzechu i śmierci. Tak, święto prześników. Będzie to obchodził, bracie Daniel, kiedy? No. Kiedy zostanie uwolniony i będzie sobie to świętował? Iwaniak Daniel, przepraszam. Tak, w Królestwie Bożym, no powiedzmy w Królestwie Bożym, zacznie się to w szczególności, braterstwo, jednak we wieku tysiąclecia. No, rozpocznie się od wieku tysiąclecia. Tam zostanie to uwolnione. A święto kuczek? No, jak jest powiedziane? Możemy przeczytać. Braterstwo. 23 rozdział, są dwa rozdziały, trzy rozdziały opisujące święta. 23 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, no i 28 rozdział 9, 4 Księgi Mojżeszowej. I tak mówi 23 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, werset 41. Obchodzić będziecie to święto Panu przez 7 dni na każdy rok. Ustawa to wieczna w narodziach waszych, każdego miesiąca 7 obchodzić je będziecie. W kuczkach mieszkać będziecie przez 7 dni, każdy zrodzony w Izraelu mieszkać będzie w kuczkach. Aby wiedzieli potomkowie wasi, iż w namiotach kazał mieszkać synom izraelskim, gdym je wywiódł z ziemi egipskiej. Ja Pan, Bóg wasz. Czyli na pamiątkę jest to wyprowadzenia, że kiedyś mieszkali w kuczkach, kiedy zostali wyprowadzeni, mieli tak zwany okres przejściowy, który był okresem przed wejściem do ziemi obiecany, przed nastaniem w kuczkach zdobywali pewnego rodzaju doświadczenie, jeśli byśmy chcieli dokładnie ten temat drążyć, pewne doświadczenie. I później prorok Izajasz powie tak, że pamiątka ich nigdy nie zgaśnie. Świadomość doświadczeń mieszkania w kuczkach pozostanie w rodzaju ludzkim. Możemy tak powiedzieć, jak Daniel powiedział, że w Królestwie Bożym. Tylko ta pamiątka, lekcje z tej pamiątki zaczną wyciągać od tysiąclecia. A po wsze czasy pamiątka pozostanie. Czyli w gruncie rzeczy, zakończając ten wątek, święta żydowskie w większości przypadków zdecydowanej, oprócz bym powiedział dnia pojednania. Bracia Darek przedstawia nam okres czasu. Proszę.
Przepraszam, ale nie słucham.
Szkoda, że tak powiem. No.
Jeżeli może przed,
no, proszę.
Zastanawiamy się nad świętami żydowskimi. Święto Przeciwników można być na pamiątkę wyjścia Ziemi i święto Uczek właśnie było na pamiątkę mieszkania w Namiota też podczas wyjścia z Egiptu, prawda?
Tak.
Kiedy czytamy później proste opisy przyszłości, jest to o tym, że ta ludzkość nie będzie wychodzić święta Przeciwników, a on się mówi, że będą pilnować Zacharia, myślę, że będą pilnować na święto namiotu, prawda? Że wszystkie narody będą pilnować na święto namiotu. Myślę, że warto, jak rozmawiamy o tym, warto byłoby się zastanowić, dlaczego.
No możemy spróbować, braterstwo. To tego typu pewnych różnic będziemy znajdowali bardzo, bardzo wiele. A jest, że będzie obchodzić od sabatu do sabatu, od nowiu do nowiu. Tak prorok Izajasz mówi. No proszę bardzo, może ktoś się wypowie do tego, co brat powiedział. No proszę. Proszę.
To są takie bardzo ciekawe, trudne rzeczy. Mi się wydaje, jak mówię, to pracuję na tym. Spotkałem się z takim opracowaniem Żydów Mesjańskich, że te wszystkie święta, których 6 było przy zawarciu zakonu, te zakony wskazują głównie na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pascha, to wiemy, że Pascha to nasze baranie. Podnoszenie snopa to palce stania Pana naszego. Potem pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego. Potem święto trąbienia, to tu myślę, nie wiem, ale takie pracowanie z tych Żydów Mesjańskich słyszałem i to święto pracowało, w pewnym sensie z tym zgadza, że święto Narodzenia Pańskiego, które my tak jak całe chrześcijaństwo obchodzimy w grudniu, to de facto właśnie jest to jest pogańskie święto, to święto Słońca czy jak. A w maju jest podane, że nasz Pan narodził się koło października. I jest to związane właśnie ze świętym Kuczem. Ten werset, który mówi, a słowo ciałem się stało, to w takim, no, nie skłamał, ale tłumaczenie tego oryginalnym, że dosłownie, że nasz Pan, czy ze słowo namiotem zostało, czyli naszym ciałem, prawda? Mm-hmm. I to jest to związane. I pojednanie mówi. Także to ja bym też w tym kontekście, no mówię, sam na tym pracuję, na przykład święto robię, nie do końca potrafię to jak gdyby na dzisiaj wytłumaczyć, ale święte kucze tych namiotów, skoro to pokazuje na czas narodzenia, przyjścia Pana Jezusa, na Jego misję, to później ludzkość zawsze będzie, myślę, że wspominała ten dzień, że Bóg dał Syna swego, że On się narodził jako człowiek, że tym namiotem ziemskim został przeobrażony. A w czasie Święta Kuczy, to tak się przypomnę, dwa lata specyficzne rytuały, tak to powiedzieć, święto wody, że kapłani biegali, no może biegali do sadawki Syloe, nabierali wodę i wylewali wokół ołtarza. Z kolei potem było też było takie światło, że rozpalano te olbrzymie menory, które stały tam wokół dziedzińca, na prawie cała Jerozolima była oświetlona. To dzisiaj to Żydzi jak gdyby celebrują. Ale kiedy czytamy pewnie świętego Jana, to dlaczego w dniu święta Kuczy, kiedy Pan tam wszedł do Jerozolimy, mówi, ja jestem ta woda żywota, nawiązuje do tego rytuału. Potem ja jestem światłością świata, znów nawiązuje do tego święta światła. Także tu myślę, że nie do końca potrafimy, nie wiem. No, warto tak jednak do takiej tradycji też szczególnie z Żydów Mesjańskich, to bo nie wiem, jakiej tradycji żydowskiej przyzwyczajnie do końca nie wiemy, to pewne rzeczy na trudno jako Polakom, czyli braciom spoza żydowstwa, spoza judaizmu wytłumaczyć. Ale myślę, że ten kierunek jest też bardzo ważny, że te wszystkie święta na pokazują naszego Pana i z Jego śmierci, zmartwychwstania i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze kto chciałby? Proszę.
tematem narodzinowym.
Proszę.
Ja myślę, że jest ta wspólna cecha tych wszystkich świąt, że one mają jakiś temat. I gdyby istotą tego świętowania jest przywołanie jakiegoś wydarzenia, po to, żeby sobie uświadomić, że moja dzisiejsza sytuacja jest jakoś tam ukształtowana przez to wydarzenie. Czy to przez wyjście z Egiptu. I w pamięci pojedynczego człowieka muszą funkcjonować pewne przypomnienia, nie tylko z jakichś takich powszechnych, bo podobnie jak tak wspomniał Jeremiasz, wyjście z Egiptu to nie jest tylko wyjście tamtego narodu, to jest wyjście z pewnej szerszej niewoli, którą każdy człowiek do czego dąży, do czego chce wyjść z różnych niewol, w których jesteśmy, z niewoli grzechu przede wszystkim. I fragment, o którym pyta Tomek, mówi o tym, że będzie nakaz obchodzenia jednego święta. To nie znaczy, chyba że inne święta nie mają przychodzą. Czy to jest opisane, że lud egipski także będzie tam i tak dalej, będzie musiał obchodzić święto przełazu. I tutaj tak jak prawie Janek zaczął mówić, święto mieszkania w namiotów to jest opowieść o tym, że kiedyś opuściliśmy ziemię niewoli i zmierzaliśmy do ziemi, którą Bóg nam dał. Ale po drodze my musieliśmy mieszkać w pewnych niewygodach. Musieliśmy przejść pewną drogę. Ta droga nie była krótka i nie była łatwa. I tak jak życie ludzkie nie jest ani krótkie, ani łatwe, ono polega na tym, że człowiek gromadzi doświadczenia pielgrzymowania do ziemi, którą Pan Bóg dał, do doświadczenia życia z Bogiem. To jest cała taka trasa, to człowiek musi pamiętać o tym. Bo po to Pan Bóg tak zaprojektował cały ten długi okres przyprowadzenia ludzi do siebie, żeby dać im doświadczenie, żeby dać im to, że człowiek kiedyś stanie przed wyborem dobra i zła, świadomie sięga po dobro, dlatego że kiedyś już pewne rzeczy przeszedł. I każdy człowiek musi sobie mieć świadomość, że kiedyś mieszkał w przełazach i do tego doświadczenia swojego życia poprzedniego musi się odwoływać. I tak zarówno dobre rzeczy jakoś będą trwały, tak samo jest nieugaszony ogień jeziora ognistego, które się na wieki zmarzą tam kwestia i potrzeby prorok, pewne złe zjawiska, które się pojawiły, one na wieki muszą być potępione, one muszą być zawsze w jakiś sposób ludzie odstępczeni. W związku z czym to doświadczenie musi trwać, ludzie są do tego zobowiązani. Pewnie każdy się znaleźliśmy inny temat, który musi trwać w ludziach i doświadczenie, przeżycie czegoś, przeżycie plonów pierwszych. No, to przeżycie musi człowieku trwać po to, żeby był blisko Boga. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Proszę, proszę, Marian. Marian.
Nie wiem, bo nie nadążam za myślami.
Ja też czasami nie nadążam, brać no,
tyle jest na narodzie izraelskim, począwszy się od wyjścia z Egiptu, aż wejście do ziemi obiecane, tyle różnych obrazów ukryte, że trudno jest te święta podzielić, które były w którym czasie były obchodzone. No więc myślę, że jeden obraz od wyjścia z Egiptu do Boga Wszechmogącego jest jeden obraz, czyli podróż po pustyni, jest inny obraz, czyli przejście przez Jordan i wejście do ziemi obiecanej. Niektóre święta były obchodzone tylko w ziemi obiecanej na pamiątkę. A czy na pustyni nie było święta, no było święta pojednania na przykład. No więc trudno jest podzielić, które święta będą właśnie tą pamięcią. Dla świata, jeśli też będą inne święta, które chodzi, co inne będą pamiętać, a czy oblubienica Chrystusowa, która czy nie będzie miała żadnych świąt, nie będzie pamiętała właśnie te rzeczy, czy nie będzie obchodziła jakichś świąt. No myślę, że trudno byłoby tak podzielić te święta, które w czasie miały być obchodzone.
Dziękuję. Brat Marek teraz jeszcze.
Nawiązując do tego, co było wcześniej powiedziane, tak te wszystkie święta były związane z pewnymi przeżyciami, ale tak próbują syntetyzować. Trzymamy się wiary tego do. Najprawdopodobniej można powiedzieć, że w tym, że był wtedy kontakt z Panem Bogiem, że była społeczność z Panem Bogiem, że Pan Bóg był z nimi, mieszkał z nimi, i oni byli jego ludem. To, nawiązując do tego, co właśnie Zachariasz w takim spojrzeniu mesjańskim na przyszłość, na królestwo patrząc, mnie się to kojarzy trochę z tym, co jest zapisane w objawieniu, kiedy już jest niebo nowe, ziemia nowa, kiedy Pan zamieszka z ludem, a ludzie będą stanąć.
Dziękuję. No brat jeszcze.
Korzystam, że mam blisko mikrofon. Ja powtórzę to, takiej kwestii ogólnej, że święta miały upamiętniać pewne wydarzenia i pewną opiekę i kierownictwo Boże i uwolnienie z tych różnych tragicznych momentów w historii Izraela i danych narodów. Ale nawiązując do tego święta namiotów, chcę zwrócić uwagę na to, co święty Szczepan kiedy mówił do Żydów, to mówił na temat Abrahama, że Pan Bóg obiecał mu ziemię. Pan Bóg obiecał mu ziemię, ale i ten cały Abraham całe swoje życie schodził tą ziemię z Jerozolimy, mieszkał pod namiotami, ale nie otrzymał ani pięci ziemi z tej ziemi, którą Pan Bóg mu obiecał. Myślę, że w tej historii, którą wspomniał święty Szczepan, również jest pokazana cała życie. Pan Bóg obiecał ludziom królestwo, ale zanim do tego królestwa tych ludzi doprowadzi, to oni są przechodniami tutaj na tej ziemi, tułaczą się, męczą się. Myślę, że w przeszłości ta ludzkość będzie właśnie wspominała ten przeszły czas, kiedy Pan Bóg obiecał królestwo, ale zanim do tego królestwa doprowadził, to ludzie musieli mieszkać w trudnych warunkach. Myślę, że to ludzie będą dążyć do tego i będą chcieli, ażeby te wydarzenia były zawsze w nich żywe, żeby nigdy więcej się taka historia nie powtórzyła, jak była w obecnym czasie.
Dziękuję bratu. To może już jeszcze ktoś? Mam prawie. I może na tym zakończymy, bo musimy pójść dalej, bratezwo. No, brat głośny jest.
Myślę, że możemy stwierdzić, że wiele z tych świąt dokładnie nie pokazuje na czas przyszły. Ale ci, którzy się wybierają obecnie do czasu przyszłego, już wiarą są w tej przyszłości. I dlatego przez ci, którzy są powołani do kapłaństwa, przez przypominanie przeszłości, przygotowują się do przyszłości.
Dziękuję. Chciałem, żeby jeszcze brat Tomek powiedział, zanim zakończymy, jakie ma myśl. No proszę.
Jeśli chciałem powiedzieć, że naprawdę nie wiem, jak chciałbym się w tym temacie, znaczy myślę nad tym tematem, nie mam jakichś przemyśleń, którymi chciałbym z Batesem się podzielić, to jest skrystalizowanego. No ciekawe jest to, że to jest jedyne święto, które jest opisane, że ludzkość będzie go obchodzić w królestwie, a nie mamy opisane innych świąt. Prawda? Ja mówię, że z tego nie musimy wyciągać wniosków. Być może, ja nie wiem.
To znaczy, jeżeli o mnie chodzi, to ja się praktycznie zgadzam tutaj, że wszystkie te myśli, które były podane, one stanowią pewną całość. One są dopiero całością. Bo jeżeli byśmy spojrzeli na pierwszą myśl, że one są związane z Panem Jezusem, no to braterstwo, tego się nie da zaprzeczyć. Żeby zaistniała przyszłość, to musiał być Pan Jezus. On musiał przyjść i dzięki Niemu to wszystko, co należy do przyszłości, to jest Jemu się tylko należy i On w tych świętach zapewne jest pokazany. Jego działalność jest pokazana. Z drugiej strony jest tu bagaż pewnych doświadczeń. Przeżyć, bagaż pewnych przeżyć i co mnie bardzo przekonuje i to przeżyć dobrych i złych, które ma się zakodować w umysłach ludzi, wszystkich ludzi, żeby po wsze czasy mieli doświadczenie tego okresu czasu, kiedy musieli mieszkać w namiotach. Kiedy jeszcze nie było, tak jak brat tu powiedział, jeszcze Królestwa Bożego nie było. Oni żyli, dochodzili dopiero do tego Królestwa, żeby ta świadomość pozostała. Dlatego ja myślę, że te wszystkie święta będą obchodzone. Bo nie będzie to, nie uważam, że święto kuczek będzie obchodzone w dniu święta kuczek, że to ma takie znaczenie. Tylko w umysłach ludzkich będzie święto kuczek. W umysłach ludzkich będzie święto trąb, pamiątkę trąbienia, to co się stało i święto przaśników musi być, że był kiedyś kwas, ten kwas został wyczyszczony, że jest tylko prawda. To tu w mózgach musi ludzki się zakodować i to będzie od 1 stycznia, że tak powiem, do 1 stycznia będzie jedno wielkie święto. Bo w narodzie żydowskim, proszę? Dobrze. To może, to zapewne tak. To cały czas będzie, bo to ma być. Taka jest myśl tych świąt. To my musimy jeszcze kilka rzeczy. Mieli jakieś zakazy kapłani? Teraz jeżeli o zakazach. co było im zakazane. Ja wszystkiego nie, ale jedno, trzecie Piotrze, jedno ci zabiorę. Ty nie wspominałeś tego, to ja ci to zabiorę. Możesz? Proszę bardzo.
Na przykład był zakaz dotykania się zmarłego.
No to to zostawimy bratu Piotrkowi. To zostawimy.
Przecież pamiętam, na przykład córka kapłana miała być bardziej, nie mogła być założnicą, prawda? Nie mogła
a inna być... mogła być? Bo to tak jest, tak.
Na szczególnie nie napiętowany z tego powodu. Nie
wiem, wszyscy, wszyscy mieli być ukarani.
No ale jest szczególny opis na to,
wiem, to prawda. Tak. To najwyższe. Najwyższe tylko tak. No są tu różnice, to ja może brat Piotrowi już zostawię, nie reaguję. Proszę? Jeszcze ktoś tu mówił?
Musiałbyś z rodziny kapłańca. Zrobić pokolenia. No. To nie mógł robić jakąś zakazu, kto miał wadę fizyczną.
Tak, jeżeli miał jakąś uszczerbek na zdrowiu fizyczny, no to nie mógł sprawować, no tam z prostych chociażby przyczyn. No on nie był na tyle sprawny zapewne, ale to na pewno ma pewne znaczenie. Bardzo ważna rzecz, że te uszczerbki dla nas są pewnego rodzaju wzorem. Co jeszcze? Lecie Heniu. Jeszcze co?
Tak, czy sprawowanie służby nie wolno było spożywać wina i napojów pomocnych.
A czy on kiedykolwiek nie sprawował służby? To później były. Tak. Właśnie bardzo ważny element, który został przepis wprowadzony po grzechu synów Arona, kiedy wyraźnie wynika, chociaż nie jest tak napisane, ale wynika, że prawo zostało uzupełnione przepisem, że alkohol przy tak dokładnych rzeczach nie odgrywa dobrej roli. I ten przepis wydaje mi się bardzo jest ważny. Proszę.
Panie, ja chciałem uczytać te słowa.
Proszę.
Skoro to jak zostawię się, księgi musisz powiedzieć o tym osiągu. I przemówił Pan do Arona te słowy. Wina i mocnego napoju nie spijcie, ani synowie swoi z tobą. Gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla wszystkich pokoleń. Abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste.
Tak, i wydaje mi się, czy brat coś to powie?
Jakby tutaj w całym kontekście sprawowania ognia i go na tym spotkaliśmy się, bo to jest jak najważniejsza taka wyszczególniona szczególnie rzecz. Żeby jednak, czy jako czyści ze zdrowym umysłem mogą tu podchodzić do tej służby, ale też jest ważne przepływ, że jest to sprawa wieczna.
Abyście potrafili rozeznać, co jest czyste, co jest nieczyste.
I abyście nam dali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan. Nie zapominać też o ustawach. Wszystko. Być może to, że to spożywanie alkoholu powoduje, że ktoś nas zmienia wszystko zwraca uwagę. Czyni to niestarannie. Nie wiem.
No wiemy, że picie nie pomaga ani w pracy, ani w prowadzeniu samochodu, ani w rozmowach nie pomaga. W przygotowaniu się do wykładów też zapewne nie pomaga, braterstwo. Proszę? No zależy w jakich rozmowach. Zależy w jakich rozmowach. Niektórych typu rozmowach bardzo pomaga. Wręcz niektóre uroczystości nie mogą odbyć bez tego. Ale tylko nie, my chyba nie o tych mówimy. Dobrze. Według mnie no, może któryś z braci podejmie jeszcze tą kwestię, bo wydaje mi się, to jest dosyć ważna kwestia w przeniesieniu na nasze życie, bo później mamy te inne punkty. Było tu wymienione jeszcze jedna bardzo ważna rola w narodzie żydowskim, jeżeli mówimy o naród żydowski. Tu brat czytając przeczytał. Nauczanie ludu. Mieli obowiązek nauczania ludu. A nauczanie zaczyna się od czego? No. Od czego się uczenie kogoś zaczyna? Od wyjścia za mównicy i od tego się zaczyna, czy od czego?
Nauczył samego siebie.
Musiał się sam nauczyć. To jest bardzo ciekawa rzecz. Żeby coś powiedzieć, to trzeba się samemu wiedzieć. No czasami można mówić od niekoniecznie do rzeczy. Proszę? No, trzeba wcześniej przeczytać. No, zapewne wiemy, że kapłani czytali. Czyli mieli nauczać lud. Te nauczanie ludu, ja znowu odwrócę temat, to Marek Witkowicz. Do kiedy oni będą uczyli ci kapłani lud? Kapłani już. Tak, że nie będzie, że tu jest Pan, czy tam jest Pan, będzie tylko prawda, jedna. Będzie to nauczone przez kapłanów, czyli uczenie ludu, czyli żeby uczyć w przyszłości lud, to dzisiaj się kapłani muszą sami nauczyć, sami wiedzieć, zastosować to w życiu, żeby później kogoś móc nauczyć. No rozumiem, że taka jest myśl. A będzie to rola w stosunku do rodzaju ludzkiego, braci Szymański, jaka? Będzie to panująca czy jaka? Proszę? No, sługi. Bracia Adam, coś powiedziałeś? Służebna będzie, bo wiemy, że niektórzy uczniowie to, no nie wiem, czy są to nauczyciele wśród nas, to są dosyć tępi, prawda? Oni, można im powtórzyć, a on skończył zdanie, on już nie pamięta. I od nowa. A pamiętacie, jaki jest werset, ja teraz się odwołam do pamięci waszej, proroctwie Izajasza, że będzie prowadził zwolna, jako owce będzie prowadził, zwolna będzie prowadził jak, ostrożnie, jako płotne. One będą tak upadały, powstawały, on tak będzie musiał uczyć, czyli będzie musiał mieć dużo, wiecie Sławek? A masz cierpliwość? W stosunku do mnie teraz. No, dobrze. Wszyscy się uczymy. Bardzo ważna rzecz, inna. Coś jeszcze mieli ważną rolę. Bo mówię o roli, o obowiązkach. On miał wyjątkowo ważną rolę do spełnienia w narodzie żydowskim, kapłan. Proszę? Tak. Rozsądzanie spraw i ocenianie choroby trądu. Czy to jest trąd, czy to nie jest trąd? No, czasami bracia niektórzy mówią, że oni mieli leczyć z trądu. Jest to prawda, bracie Piotrze?
Oceniać.
No, w przyszłości, jeżeli weźmiemy, to będą leczyć z trądu. W przyszłości. Oni będą leczyli z trądu jako grzechu. Ale no, żydowscy kapłani mogli tylko powiedzieć, czysty czy nieczysty trąd. Bo to mieli ocenić. Czy się cofa, czy się nie cofa. Ale myśl sama jest bardzo ważna rzecz. Oceny choroby trądu. I to wiemy, że w przyszłości taki rodzaj, takie coś będzie bardzo potrzebne. A dzisiaj jest to potrzebne, bracie Leszek? No. Jest takie braterstwo, ja wam taki werset postawię. To jest listu do Żydów. Proszę? No być może piąty, nie wiem, czy to piąty. Wiem, w którym miejscu. To jest drugi, bodajże jednak. A może piąty, tak, chyba piąty. Ma rację. Tak, i 14 werset. Tak, 5:14. Od 13 czytam. Bo każdy, który się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości. Gdyż jest niemowlątkiem. To się mlekiem karmi, początkowymi naukami, nie jest powiadomiony mowy mądrości, bo się jest niemowlęciem. Ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, i zauważcie, braterstwo, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego czy złego trądu. Co jest grzech, a co nie jest grzech. Dzisiaj uczymy się tego, co jest grzech, co nie jest grzechem, bo to w przyszłości będzie potrzebne na zdecydowanie większą skalę. Proszę, bracie Daniel.
Jeden komentarz w tej kwestii, mianowicie kto tak? Miał ocenić nie to, czy jest chory, czy jest zdrowy, bo to było widać, że jest chory. Ktoś miał wysypkę i on nie był zdrowy, tylko miał ocenić chorobę.
Były dwa typy chorób. Choroba, która się mogła sama cofnąć i którą naturalnie organizm zwalczył, i choroba, która nie rokowała w tą stronę. Więc to jest to była też funkcja tej strony, żeby zobaczyć, że to nie przychodziło, że to jest zdrowy lub chory, tylko jaki jest typ tej choroby. Bo choroba była ewidentna, się pojawiła ryzyko.
No tak, ale część tej choroby, tego, który zachorował, że od decyzji kapłana zależało, czy on pozostaje w społeczności. To nie jest tak. On przyszedł, a może zostać, ale musi wyjść poza społeczność. No proszę.
To chciałbym też taką jako ciekawostkę powiem też to, że już w czasach Pana Jezusa, że z tego wynikało, że oni mieli skazać się na Mesjasza. To byście słyszeli o takich cudach mesjańskich. Na wiele, wiele lat przed przyjściem Pana Jezusa to rabini i kapłani mieli opracowane procedury, które wskazywały, gdyby się takie rzeczy działy, to znaczy, że to Mesjasz tego dokonał. Jak popatrzymy na historię, to zjadłem na Mana Syryjczyka, który był powinien, jak niektórzy mówią, że to też nie był tron, bo nie mógł służyć tam swemu Panu, a służył, to oddania tego zalecenia, że kapłan miał ocenić, czy choroba się cofnęła, czy nie, to nie było takiego przypadku opisanego przez te setki, czy nawet półtora miesiąca lat do Pana Jezusa. I w tym przypadku, kiedy po raz pierwszy Pan Jezus uzdrowił trędowatego, to co powiedział? Zgodnie z tym, co księga kapłańska mówi. Idź i się ukaż, to kapłan. I kiedy to się stało, i oni stwierdzili, że rzeczywiście to był trąd i ten trąd się cofnął, oni powinni wtedy na naszego Pana wskazać, że tak, że to tego dokonał Mesjasz, a tego nie zrobili, a raczej się zatwardzili.
Dziękuję. Jeszcze ktoś? Proszę.
Tutaj się księga przeciętnego Mojżeszowa 13-14 rozdział podaje, że oprócz pewnych zanieczyszczeń czy skażeń w stosunku do ludzi czy do trądów, tutaj też wspomniane jest odnośnie domu, że pewne rzeczy albo o szacie. Tutaj Pismo Święte też to nazywa trądem, czy to jest dokładnie to samo, to nie wiemy, ale myślę, że sens jest podobny, że to chodzi o rozpoznawanie dobrego i złego, czy rozpoznawanie sprawiedliwości i grzechu. Tutaj za odpowiedzialność kapłanów odnośnie osądzania począwszy od ludzi, a skończywszy na domostwie i na takich przedmiotach codziennego użytku, które były. I myślę, że to była bardzo ważna odpowiedzialność, tutaj Pan wspomniał. Od tego zależało, czy coś zostanie zniszczone, czy zburzone. Od tego zależało, czy ktoś zostanie pozbawiony społeczności liderskiej. Zostanie skazany, może nie bezpośrednio na śmierć, ale zostanie skazany na łaskę Bożą, bo tak naprawdę tutaj naprawdę mógł się zaopiekować tym, który był poza narodem odłączony od społeczności liderskiej.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że możemy powiedzieć tak, że w pewnym sensie kapłani żydowscy w tamtym okresie czasu względem narodu byli lekarzami. On stwierdzał, co to jest za choroba. Czy może mając taką chorobę, bo to z reguły była choroba skóry, czy on może być w kontakcie z innymi ludźmi, czy musi być wydalony? No, czysto sanitarne, że dlatego jest trąd, dzieli się na dwie takie grupy. Trąd czysty, i ten miał zapewne Naman Syryjczyk, bo żaden król by z tym, który jest zakaźny, trąd nie chciał mieć społeczności. I trudno się dziwić, żeby król chciał. I on miał czysty trąd, niezakaźny, taką chorobę skóry, co nie było wcale rzeczą przyjemną. I dlatego Naman chciał się tego pozbyć. Czyli jest pewna choroba, grzech, który jest zakażający, wpływający na innych, a możemy mieć taką swoją słabość, która nie jest zakaźna, nie udziela się współbraciom. To jest chyba, byśmy powiedzieli, taka króciutka lekcja. Czyli znowu względem, jeżeli mówimy względem narodu, to no jeżeli przychodzi taki chory, braterstwo, często biedny chyba, chory, była to przyjemna praca? Obejrzeć go, pójść do jakiegoś domu, pooglądać, czy ten dom rozwalić, czy go zniszczyć, czy może być. No, rola jak... Proszę? Tak, było to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, czyli bardzo rola służebna. To na rzecz innych ludzi. Ciągle się ten wątek służebności względem innych narodów, że jeżeli królować czy być kapłanem, to po to, żeby służyć. Nie po to, żeby berło mieć i rządzić, tylko żeby służyć. To jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze jedna taki element. Było już wspomniane, że mieli jeszcze nauczać lud, za co wspominaliśmy. Mieli nauczać lud i przy bardzo drastycznych wydarzeniach tragicznych dla narodu jeszcze coś mieli robić. Przeczytam, braterstwo. To jest piąta księga Mojżeszowa, 20 rozdział i pierwszy werset. Przyznam się, że jeszcze stosunkowo niedawno nie znałem tego wersetu, a czytałem go dziesiątki razy, chyba. Ale go nie znałem. Nigdy go nie wiedziałem, że ja go czytam. I tak. Gdy się ruszysz na wojnę przeciw nieprzyjaciołom twoim, opatrzywszy konie i wozy i lud większy nad cię, nie bój się, bo Pan Bóg twój z tobą jest, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. I teraz dalej. A gdy się przybliżać będziecie ku potykaniu, i rzecz najważniejsza, wystąpi kapłan i przemówi do ludu. To jest taka rola, której no nie zdawałem sobie niedawno jeszcze sprawy, że kapłan przed bitwą przemawiał do ludu, zagrzewał, no tak jak kapelan chyba dzisiejszy, prawda, no coś na ten wzór chyba to jest, było zorganizowane. I tam jest rzecze do nich, słuchaj Izraelu, wy dziś będziecie starczali bitwę. Tam jest nawet powiedziane, co ma mówić, na jakie elementy zwrócić uwagę. Ciekawa rzecz. Jak to, bracia Marku, przeniesiemy? Spróbujesz?
Ciekawe, jak budowanie patriotyzmu. Jak to w naszej sytuacji. No. To ciekawe spojrzenie, jak budowanie patriotyzmu. Jak to w naszej sytuacji ma być. Szczególnie, gdy w Polsce takie trochę podejście do żołnierzy przenosić. Do służby państwowej i wobec państwa. No, odczytywamy to coś negatywnie.
No ale jak, ale to tak nie należy przenieść w ten sposób, że masz konflikt tam z sąsiadem, to sobie brata do pomocy weź. No i jak to przenieść? No bo to jest życie. No jak? Bracie Daniel, proszę.
Ja mam pewną myśl, bo to istotne jest to, co on miał powiedzieć. On miał powiedzieć, nie bójcie się, dlatego że Pan Bóg jest z wami. I to była właściwie pociecha. Bo często, jak wiadomo, ten lud stawał naprzeciw dużo mocniejszemu przeciwnikowi i kapłan musiał powiedzieć, że musiał podtrzymać na duchu ludzi. Wiem, jak bardzo istotna jest motywacja. Wiem, że które robimy, to dzisiaj padało, że przy budowie, czy cokolwiek musimy mieć chęć i musimy mieć poczucie, że damy radę temu podobać. I kapłan miał wyjść i podnieść ich na duchu i dać im ducha, wiary i przekonania, że być zwyciężą.
Duchowe wsparcie.
Duchowe wsparcie. No proszę. Proszę.
To na to, co by Daniel mówił, to taka historia, taka z króla Jerozolimy. Jozafata i mówi tak, kiedy też tam Amonici ma być przyciągnęli, to najpierw on sam stanął, mówi, panie, to nie nasza wojna, ale pójdźmy tak, i stanął, że królewicz tak pisze. A ten rzekł, posłuchaj tu bardziej, wszyscy Judejczycy, my mieszkańcy Jerozolimy, ty król Jozafacie. Tak mówi do was Pan, wy się nie lekujcie i się nie lekajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie się naprzeciwko nich, pójdą oni stopiem Sis, a radnikiem na nich naskaje doliny przed pustynią Jur. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, oglądajcie rachunek Pana o Judo i Jerozolimie. Nie bójcie się, nie lekajcie się. Jutro widzicie tam, przed nim tam Pan będzie z nami. A więc tam państwo też, tego się też ładnie jest na świat dzisiejszy, że jeżeli wkładamy w jakieś czy troski, czy lęk nas, czy kłopoty, to kapłani mają powiedzieć, że to co Pan jest, ja postawiam, wszystkie ciężary zwróćmy na Niego. To nie nasza wojna, a to wojna Pana, ona na tym.
Dziękuję. Bracławek tu prosił.
Pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasunęły po wysłuchaniu tego wersetu, to z sytuacją, którą Pan Jezus dał uczniom.
powiedział, że jeśli będziecie ciągani przed różnych ludzi, namiestników królów, to nie przejmujcie się, nie martwcie się, co będziecie mówić, bo wtedy Duch Boży będzie do was przemawiał. Myślę, że taką rolę właśnie kapłana spełnił w tym momencie właśnie Pan Jezus względem swoich uczniów. I myślę, że to jest takie pocieszenie również w listach apostoła świętego Jana, gdzie jest napisane, że nie ma takiej siły, która by nas mogła odłączyć od miłości Chrystusowej. I myślę, że jest wiele takich wersetów w Nowym Testamencie, które właśnie świadczą o tym, że Pan Jezus jako najwyższy kapłan właśnie wykorzystał to swoje prawo i tą swoją funkcję po to, aby pocieszać swój lud.
Czy jeszcze ktoś z braci? Jeżeli nie, to ja na zakończenie mogę powiedzieć, że praktycznie to można tak by było i jest możliwe odczytać, że podnoszenie rąk sobie wzajemnie, tylko że to jest usługa kapłańska i my na pewno mamy sobie wzajemnie ręce podnosić się na duchu, bo to jest prawda. Ale ja to przynajmniej odczytuję, że to są nieprzyjaciele zgromadzeni i jesteśmy, my, czy ja jestem, a wokół mnie jest bardzo dużo nieprzyjaciół. I teraz jest kwestia ustalenia, kto to jest ten nieprzyjaciel. No, nie może to być nieprzyjacielem brat. Nie może być sąsiad, bliźni. To nie są nieprzyjaciele nasi. Ale są nieprzyjaciele, które nas zewsząd otaczają. Grzech, braterstwa, grzech. Grzech to jest walka z grzechem. I do tej walki z grzechem, na przykładzie swojego doświadczenia, jak oni walczyli z grzechem kapłani, jak zwyciężali zło, oczyszczali się z grzechu, to będą zagrzewali później ludzi do bitwy w czasie tysiąclecia, przed nastaniem królestwa. Że jest to możliwe, zwyciężyć zło jest możliwe. Nie zwyciężyć wroga, tam kogoś imiennie, tylko zło zwyciężyć jest możliwe. I do tego będą zachęcani. I to jest, braterstwo, rola nas wszystkich, żebyśmy my już się dzisiaj w naszych zgromadzeniach zachęcali. Do walki ze złem. Nie ze złem z bratem, siostrą, tam jakimś, kimkolwiek, nawet z niedobrym sąsiadem, tylko z nieprzyjacielem, który jest naprawdę naszym nieprzyjacielem, który chce zniszczyć nasze życie duchowe. W tej chwili na tym zakończymy. Bracia dalej będą prostowali to, co ja powiedziałem. Ja liczę na to. Ja, jeżeli kogoś obraziłem i może coś nie tak powiedziałem, to bardzo przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Po prostu nie wiadomo, braterstwo, jak to prowadzić. Żeby było w miarę dla wszystkich zrozumiałe, przystępne. I dlatego taka była nasza próba. Zobaczymy, bracia, może na moich doświadczeniach się będą uczyli. Dziękuję.
Proszę brać się.